Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja na rozmowach niedokończonych. Prawda w Kościele i w demokracji to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a na dzisiejsze rozmowy niedokończone zaprosiliśmy znanych już Państwu, słuchaczom i widzom telewizji Trwam, gości, a są nimi ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Szczęść Boże.
Oraz księdza doktora Zenona Hanasa, wykładowcę Wydziału Teologicznego w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Więc szczęść Boże.
Dwóch wykładowców Uniwersytetu, któremu patronuje Sługa Boży, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Prawda w Kościele i w demokracji. Myślę, że dzisiejszy temat w okresie urlopowym jest tematem bardzo aktualnym, ponieważ od prawdy nigdy nie wolno wziąć urlopu, nie można wziąć wakacji. Dlatego może zacznijmy od rzeczy podstawowej, żebyśmy sobie uświadomili, czym w ogóle jest prawda.
Jest to pytanie, które Piłat stawiał Panu Jezusowi. Cóż to jest prawda? Pytanie, które towarzyszy człowiekowi od samego początku naszego istnienia. Pytanie, które jest ściśle związane z człowiekiem. No, w świecie zwierząt myślę, że zwierzęta poznają rzeczywistość na swój sposób. Natomiast człowiek poznaje rzeczywistość na sposób prawdy. To znaczy odkrywa coś, co jest dużo głębsze niż tylko widzialny świat. I to poszukiwanie prawdy przez człowieka jest wpisane w naszą naturę. To jest coś, o czym każdy z nas czuje, że to poznawanie prawdy, poznawanie drugiego człowieka, kim on tak naprawdę jest, poznawanie siebie samego, poznawanie rzeczywistości, poznawanie Pana Boga, to są wszystkie te elementy, które wchodzą w ten zakres tej rzeczywistości, o której mówimy, że jest prawda. Że albo poznajemy tę rzeczywistość w sposób prawdziwy, albo nie poznajemy w sposób prawdziwy i wtedy nasze życie jest w jakiś sposób upośledzone. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tej rzeczywistości poznać, to byłaby taka pierwsza płaszczyzna, pierwsza definicja, pierwsza myśl, którą tutaj na początku naszego programu chciałbym wymienić. Jak mogli słuchacze usłyszeć, często powtarzałem słowo poznawać. Nie? Poznawanie siebie samego, poznawanie drugiego człowieka. A zatem jest to takie pojęcie prawdy, które w języku filozoficznym moglibyśmy nazwać epistemologicznym, czyli takim poznawczym. I to byłoby taka definicja prawdy i takie określenie prawdy, z którym też na co dzień mamy do czynienia. Po prostu chcemy poznać rzeczywistość, chcemy poznać otaczający nas świat, siebie, Pana Boga, Jego istnienie. I to poznawanie, dążenie do poznawania prawdy jest wpisane w naturę człowieka. Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że poszukiwanie prawdy jest czymś, co jest wpisane w naturę i człowiek, który poznaje prawdę, powinien tę prawdę szanować. Czyli to już nie jest tylko ucieszyć się, że ją poznał, ale mamy prawdę szanować. To jest taki drugi aspekt tego pojęcia, tej rzeczywistości mówienia o prawdzie, że prawda nie jest tylko czymś, tak jak kamera filmuje rzeczywistość, odzwierciedlamy rzeczywistość w naszej świadomości, ale jest związane z wartością pewną, którą trzeba szanować, jeżeli chcemy ją pokochać wręcz, prawdę. Jest to rzeczywistość, która pozwala nam w ogóle żyć, rozwijać się jako człowiek, jako indywiduum, jako społeczeństwo, więc jest wartością. Prawda jest, oprócz tego, że ma ten aspekt poznawczy, epistemologiczny, moglibyśmy powiedzieć, że jest czymś, używając znowu języka filozofii, czy teologii też, czy jest aksjologiczna, nie? Czyli jest wartością. Jest czymś, co pozwala nam nie tylko poznawać rzeczywistość, ale działać w tej rzeczywistości. To są takie dwie podstawowe, myślę, intuicje, dwie myśli, które warto też w naszej rozmowie, jeżeli będziemy tutaj dyskutować, żeby też odróżniać je. Nie? Czy teraz mówimy o tym aspekcie tylko poznawania rzeczywistości? I znowu tutaj mamy bardzo szerokie spektrum różnych spraw, o których mówimy. Czy tę rzeczywistość no nie wiem, coś się wydarzyło, jest jakaś katastrofa i teraz szukamy przyczyn tej katastrofy. Czy to poszukiwanie tej prawdy, czy jesteśmy w stanie poznać tę konkretną rzeczywistość? Teraz mówimy o wydarzeniach, nie? Czyli o jakiejś tam historycznej prawdzie. No ale oprócz tego mamy oczywiście prawdę całą taką naukową, typu fizyki i chemii, prawdę logiczną. Więc wchodzimy w taki obszar wiedzy, filozofii, no bardzo, bardzo rozległy. Myślę, że to może nie będzie takie bardzo aż istotne dla naszej tutaj rozmowy, bo myślę, że ten aspekt aksjologiczny, to znaczy poznawanie prawdy jako pewnej wartości, która kieruje moim życiem też, ma wpływ na moje życie. Ja myślę, że dla nas chrześcijan no jest to niezwykle ważne i ważniejsze może nawet od tej pierwszej takiej potocznej definicji, kiedy no często mówimy, że chrześcijaństwo nie jest jakimś systemem wiedzy. Posiadamy katechizm, którym poznajemy religijną wiedzę, jakieś definicje. Nie jest systemem moralnym, jakichś zachowań naszych, ale mówimy o tym, że chrześcijaństwo jest relacją, żywą relacją z Bogiem, który się wcielił w Jezusie Chrystusie. I jeżeli ktoś wchodzi w tę relację, nawiązuje tę relację, wtedy poznaje prawdę. Więc to jest ta definicja prawdy, która najbardziej dla nas chrześcijan jest najbardziej istotna. I no, rozróżnienie tych trzech płaszczyzn, o których mówię teraz na początku, no myślę, że będzie mogło, no, może posłużyć temu, żeby trochę uporządkować nasz sposób myślenia i ewentualną dyskusję.
Księże doktorze, a czy każdy człowiek jest zobowiązany do szukania prawdy i czy w ogóle, czy każdy człowiek może poznać prawdę?
To zobowiązanie do poznawania prawdy i do szacunku wobec prawdy, no jak mówimy, jest wpisane w naturę człowieka. Jest naszym naturalnym dążeniem. No dzieci już chcą już poznawać rzeczywistość, chcą poznawać rodziców. No mają taką naturalną chęć do tego, żeby poznawać prawdę. Można by powiedzieć, że we współczesności, w tym świecie, w którym my żyjemy, to poznawanie prawdy staje się utrudnione. I taką pierwszą przeszkodą w poznawaniu prawdy jest bardzo no, takie upowszechnione w naszej tutaj kulturze europejskiej, myślę, że w Polsce też już w wielu przypadkach, takie przekonanie, które mówi, że nie ma prawdy obiektywnej, ona po prostu nie istnieje, a nawet gdyby istniała, to my nie jesteśmy w stanie jej poznać. I w związku z tym każdy sobie sam tworzy jakiś taki własny gmach rzeczywistości, świata, konstruuje, znaczy w medioznawstwie, kiedy rozmawiamy z naszymi studentami, często to słowo konstruktywizm się pojawia. To znaczy, że każdy sobie może dowolnie skonstruować własny świat. Z tego, co wokół niego istnieje, może wybrać to, co jemu odpowiada. System wartości może sobie sam stworzyć na własne potrzeby. I to przekonanie o tym, że tej prawdy takiej obiektywnej poznać nie możemy, sprawia, że no dochodzi do tego, co nazywamy relatywizmem. No to jest dlatego papież Benedykt XVI, on bardzo często tego słowa używał w swoich przemówieniach, mówiąc, że jest to cecha charakterystyczna współczesności, relatywizm. To znaczy takie głębokie przekonanie, że prawdy nie ma. Nie wiemy, kim tak naprawdę, czym naprawdę jest rodzina, czym jest człowiek, gdzie się zaczyna jego życie, gdzie się kończy jego życie. My nie jesteśmy w stanie tego poznać, mówią wielu. Nie ma prawdy na ten temat, nie ma wspólnej jakiejś prawdy. Każdy sobie może sam ustalić pewien schemat widzenia świata i pewien system wartości. I w takiej rzeczywistości poznawanie prawdy jest niezwykle utrudnione. Znaczy młodzi ludzie, którzy się spotykają z taką różnorodnością opinii, podejść i później mają zdecydować, która z tych opinii jest prawdziwa, a która nie, no to rzeczywiście wymaga to no, dużego namysłu, dużego krytycyzmu. Oczywiście pewien pluralizm opinii wyrażanych, pluralizm no, postaw, no, to się cieszymy nawet, że tak jest, że nie jesteśmy wszyscy tacy sami. Kiedy natomiast ta tendencja do takiego rozbijania tego pojęcia prawdy na małe takie własne jakieś światy, kiedy będzie zbyt silna, no papież używał bardzo mocnego, w pierwszym swoim przemówieniu papież Benedykt mówił o tak zwanej dyktaturze relatywizmu. że ta dyktatura relatywizmu, tobie nie wolno wierzyć, że istnieje prawda. Ja myślę, że ta postawa, z którą się spotykamy i myślę, że słuchacze i telewidzowie, kiedy mają młodszych swoich jakichś wychowanków, wnuków, czy obserwują to, co się dzieje wokół nas, ja myślę, że ta postawa no, jest często spotykana wśród wielu młodych ludzi i nie tylko. No i często jest też bardzo mocno promowana w różnych środowiskach. Znaczy to głębokie przekonanie, że nie można poznać prawdy. Tutaj no dla nas, dla chrześcijan, dla ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, ale nie tylko. Znaczy mamy przekonanie, że tę prawdę można poznać i że poznanie tej prawdy uwalnia nas, jak mówił Pan Jezus. Jeżeli poznamy prawdę, to prawda nas wyzwoli, uczyni nas wolnymi. No to o tym będziemy dalej rozmawiać. Ale tę pierwszą myśl chciałbym teraz powiedzieć, że to poznawanie prawdy jest możliwe bez wątpienia, jesteśmy do tego zobowiązani, ale utrudnieniem pewnego rodzaju naszym jest to takie relatywistyczne przekonanie, że tego niestety nie można wykonać. Z tym się nie zgadzam.
Ksiądz wyakcentował przed chwilką tę trudność w poznawaniu prawdy, która rzeczywiście jest. Ale czy jest też coś, co ułatwia nam poznawanie prawdy?
I bez wątpienia poznawanie prawdy jest pewnym wysiłkiem, pewnym trudem. Ona, prawda, którą próbujemy poznać, no czasami się nam narzuca sama, przychodzi do nas, nie? Objawia się. Mówimy, że Pan Bóg przychodzi do człowieka, żeby się objawić, więc no, te drogi poznawania prawdy myślę, że są bardzo, bardzo rozległe. Ale powróciwszy do tej pierwszej myśli, którą powiedziałem, na pewno pomocą w takim poznawaniu byłoby głębokie przekonanie, że tę prawdę w ogóle poznać można i że to poznanie prawdy sprawi, że moje życie będzie dużo bardziej szczęśliwsze, pełniejsze. Mówiąc językiem teologicznym, jeżeli poznam prawdę, to będę żył zgodnie z wolą Pana Boga, zgodnie z Jego planem, który chce mojego szczęścia, chce mojego zbawienia. Więc jeżeli to przekonanie już będzie we mnie, że warto szukać, że warto rozpoznawać, które podejścia do rzeczywistości są prawdziwe, słuszne, które nie, i że mamy taką możliwość, to samo takie przekonanie już sprawia, że no, życie nabiera blasku i zaczynamy tego szukać. A w poszukiwaniu prawdy na pewno potrzebni są świadkowie. To co do tego nie ma wątpliwości, że prawdę tę w takim chrześcijańskim znaczeniu poznajemy nie w laboratoriach, tylko poznajemy przy spotkaniu z drugim człowiekiem, który mówi nam też, jest świadkiem wartości i prawdy, które sam rozpoznam.
Skoro tytuł brzmi dzisiejszych rozmów Prawda w Kościele i w demokracji, może po tych słowach wstępu, które już nas wprowadzają w zagadnienie prawdy, może posłuchajmy, co Ojciec Święty, święty Jan Paweł II, wypowiedział w ważnym roku, w 1991, kiedy przyjechał katechizować cały naród, który zaczynał zagospodarowywać swoją wolność i już te pierwsze trudności się wówczas ujawniły. A w Olsztynie właśnie temu zagadnieniu, ósme przykazanie akurat wówczas przypadło, i bardzo może niedługi fragment, ale bym poprosił naszych techników, gdyby pozwolili nam wszystkim wysłuchać tych słów, myślę bardzo ważkich, Ojca Świętego Jana Pawła II.
Przypatrzmy się znaczeniu prawdy w naszym życiu publicznym. W odnowionej Polsce nie ma już urzędu cenzury. Różne stanowiska i poglądy mogą być przedstawiane publicznie. Została przywrócona, jakby powiedział Cyprian Norwid, wolność mowy. Wolność mowy. Wolność publicznego wyrażania swoich poglądów jest wielkim dobrem społecznym. Ale nie zapewnia ona wolności słowa. Niewiele daje wolność mówienia. Jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne, jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych, dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią albo poglądami. Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji i obronić swoje, może właśnie błędne stanowisko. Słowa mogą czasem wyrażać prawdę w sposób dla niej samej poniżający. Może się zdarzyć, że człowiek mówi jakąś prawdę po to, żeby uzasadnić swoje kłamstwo. Wielki zamęt wprowadza człowiek w nasz ludzki świat, jeśli prawdę próbuje oddać na służbę kłamstwa. Wielu ludziom trudniej wtedy rozpoznać, że ten świat jest Boży. Prawda zostaje poniżona także wówczas, gdy nie ma w niej miłości do niej samej i do człowieka. W ogóle nie da się zachować ósmego przykazania, przynajmniej w wymiarze społecznym, jeśli brakować będzie życzliwości, wzajemnego zaufania i szacunku wobec tych wszystkich odmienności, które ubogacają nasze życie społeczne. Każdy podstęp wobec drugiego człowieka, każda skłonność do używania osoby ludzkiej w charakterze narzędzi, każde używanie słów po to, aby wpływać na innych swoim zagubieniem moralnym, swoim wewnętrznym nieporządkiem, wprowadza w życie społeczne atmosferę kłamstw. Przez wiele lat doświadczaliśmy w wymiarze społecznym, że publicznie nie mówiono prawdy i nie dopuszczano do jej mówienia. Istnieje przeto wielka potrzeba odkłamania naszego życia w różnych zakresach. Trzeba przywrócić niezastąpione niczym miejsce cnocie prawdomówności. Trzeba, by ona kształtowała życie rodzin, środowisk, społeczeństwa, środków przekazu, kultury, polityki i ekonomii.
Myślę, że ten fragment dla każdego z nas był bardzo pożyteczny i też nam pomoże pogłębić tę dyskusję wokół tematu prawda w Kościele i prawda w społeczeństwie. Tutaj Ojciec Święty Jan Paweł II wyraźnie też i pewne powołanie nam wskazał. Trzeba odkłamywać rzeczywistość. No właśnie, z tego widać, że to poznanie nasze jest wadliwe, niepełne. Jak w ogóle, księże profesorze, można poznać prawdę?
Zanim odpowiem na to pytanie, bo ono jest zasadnicze przy omawianiu prawdy. Prawdę trzeba poznawać. Chciałbym najpierw uzupełnić trochę tutaj wypowiedź kolegi i nawiązać też do wypowiedzi świętego Jana Pawła II. Najpierw chciałbym pokazać taką tezę, która moim zdaniem jest czymś, co uporządkuje nam widzenie prawdy. Mianowicie prawda pojawiła się wtedy, kiedy człowiek zaczął zastanawiać się nad samym sobą. Wbrew pozorom, prawda, która łączy człowieka ze światem, jest prawdą, która człowieka mniej interesuje. Dlatego to zainteresowanie prawdą człowiek odkrył, zaczynając zastanawiać się nad samym sobą. Kim jestem? Co sobą reprezentuję? Dokąd zmierza moje życie? I tutaj pojawiła się potrzeba poznawania prawdy, która człowieka przekracza. Ja bym tu wprowadził takie pojęcie prawdy jako wiedzy, która należy do człowieka, do jego życia, ale nie zależy od niego. Bo to było pierwsze poznanie, jakie człowiek odkrył w dochodzeniu do prawdy. Ta prawda jest we mnie, ale ja jej nie tworzę. Ona jest poza mną. To jest takie pierwsze stwierdzenie. Drugie, odkrywanie prawdy jest potrzebne po to, żeby człowiek mógł się rozwijać. Żeby postęp, którym mamy dzisiaj do czynienia, został właściwie ukierunkowany. Żeby to nie był tylko rozwój techniki, żeby to nie był rozwój tylko cywilizacyjny, kulturowy, kulturalny, edukacyjny, ale żeby to pomagało rozwijać się samemu człowiekowi, bo prawda ma służyć człowiekowi i tylko jemu. Bo dzięki temu człowiek staje się tym, kim jest, kim być powinien. To jest taki drugi kierunek, który chciałbym później rozwinąć. I wreszcie trzecia myśl, taka uzupełniająca, to jest sposób poznawania prawdy. I tutaj nawiązuję do tego, o co pytał ojciec. Otóż mamy takie dwa najprostsze sposoby określenia poznawania prawdy wywodzące się z dwóch rodzajów myślenia. Człowiek myśli albo indukcyjnie, albo dedukcyjnie. Indukcja, żeby tutaj wprowadzić i wyjaśnić, czym jest, to jest myślenie od szczegółu do ogółu. A dedukcja od ogółu do szczegółu. Dedukcja to najlepiej sobie wyobrazić Sherlocka Holmesa, czyli ma szereg różnych przesłanek, które mają mu pomóc później ustalić, kto tak naprawdę był sprawcą najczęściej popełnionej jakiejś zbrodni, którą poznaje. Więc z różnych przesłanek ogólnych bardzo, prowadzi to do szczegółu, czyli ustalenia, kto tak naprawdę tej zbrodni dokonał. Natomiast indukcja to jest szereg różnych faktów, które później uogólnione pokazują nam jakąś ogólną zasadę. I teraz tak, jak ludzie tak na co dzień myślą, czy zdaniem ojca bardziej indukcyjnie, czy dedukcyjnie?
Myślę, że trudno też rozróżnić, ale bardzo często jest tak, że ludzie zwracają uwagę na pewien szczegół.
No właśnie.
Na szczegóły zwracają i z tego próbują
wyciągnąć zasadę generalną. A to jest bardzo mylne. Dlatego, że te szczegóły, one dopiero nabierają swojego znaczenia, jeśli potrafimy je odnieść do tego, co jest jakąś prawdą ogólną. Więc jeśli człowiek myśli indukcyjnie, to potrzebna mu jest prawda obiektywna, do której będzie mógł te poznawane szczegóły, fakty odnieść. Natomiast człowiek, i tu jest to, o czym mówił papież, człowiek współczesny najczęściej stara się stworzyć własny system, i mówił o tym ksiądz Zenon, własny system myślenia i uważa, że jeśli w tym systemie on się potrafi poruszać, czyli też poznawane szczegóły, fakty, wiązać jakoś, to jest prawda. Ale najczęściej niestety taka prawda prowadzi człowieka na manowce, bo jeśli ktoś powie tak, każdy, kto jest bogaty, to jest złodziejem, prawda? Może są takie przykłady, że człowiek bogaty dorobił się poprzez różnego rodzaju nieuczciwe postępowanie. Ale nie każdy bogaty jest złodziejem. Nie każdy, kto posiada majętność, nie musi być od razu człowiekiem, którego określimy bardzo takim nieprzyjemnym epitetem. Natomiast w myśleniu ludzi proszę zauważyć, jak łatwo sprowadzamy prawdę do tego szczegółu, który mieści się w jakimś ogólnym systemie, w którym człowiek umie się poruszać. On tam się czuje dobrze, gdzie jest u siebie. I to jest taka prawda, którą sobie tworzy na co dzień dla własnego codziennego użytku. Natomiast myślenie dedukcyjne to jest myślenie, które musi odnieść się do prawdy w wymiarze filozoficznym i w wymiarze teologicznym. I mówił tu o tym również Zenon. W wymiarze filozoficznym prawda to jest to, co człowieka przerasta. Człowiek do niej dociera i ma pełną świadomość, że ta prawda jest większa od niego. To jest najkrócej określone poznanie filozoficznej prawdy. Natomiast prawda w teologii to jest prawda, którą człowiek poznaje po to, żeby zdążać do Boga. To jest, prawda jest drogą do Boga. Dlatego na uczelniach, na uniwersytetach, które powstawały z inicjatywy Kościoła, bo przecież Kościół tworzył pierwsze uniwersytety, kierowano się zasadą świętego Augustyna, że człowiek poznaje po to, aby wierzyć i wierzy po to, żeby poznawać. Czyli wiara i rozum muszą iść w parze. Prawda rozumowa, czyli prawda filozoficzna, musi być powiązana z prawdą o Bogu, czyli z prawdą teologiczną.
Właśnie już w kontekście też i kościelnym, wracając do słów, które oczywiście dzisiaj nie usłyszeliśmy, ale może niektórzy z nas pamiętają, że Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy mówi o prawdzie, mówi, nie ma prawdy bez odniesienia się najpierw do Chrystusa. I to jest jakby punkt wyjścia dla człowieka ochrzczonego. Tu jakby się zaczyna cała jego przygoda z prawdą. Mm-hmm.
Tak, tutaj zresztą tu już przy wypowiedzi Zenona to też padło. To pytanie Piłata skierowane do Jezusa. Cóż to jest prawda? Proszę zobaczyć, w jakich okolicznościach to się dzieje. Jezus staje przed Piłatem jako człowiek umęczony, ubiczowany, cierniem ukoronowany, czyli jako ktoś, kto jest nikim. I takiemu człowiekowi Piłat zadaje pytanie. Ja chciałbym tu najpierw przytoczyć pewną krótką historię i odnieść się do tego, jak właśnie rozumieć tę prawdę, która ma nas prowadzić do Boga. Otóż pewien nauczyciel miał taką zasadę, że sprawdzając obecność, uczył jednocześnie swoich uczniów różnych mądrych aforyzmów, maksym. Wyglądało to mniej więcej tak, że najpierw wyczytywał nazwisko i kiedy ten wyczytywany się zgłaszał, że jest obecny, nauczyciel mówił początek aforyzmu, na przykład porażka nie istnieje, chyba że. I uczeń musiał dokończyć. Przestaje się próbować. I mamy razem aforyzm. Porażka nie istnieje, chyba że przestaje się próbować. Albo inne cytaty. Pomyśl, że potrafisz, pomyśl, że nie potrafisz. W każdym wypadku masz rację. Inny aforyzm. Jeśli widzisz przeszkody, to znaczy, że straciłeś z oczu swój cel. Jeszcze jeden. Cynik to ktoś, kto zna cenę wszystkiego, ale nie zna wartości. I może jeszcze jeden. Jeśli możesz wpaść na jakiś pomysł i uwierzyć w niego, to znaczy, że możesz go zrealizować. I takich aforyzmów uczył. Na koniec roku każdy uczeń znał takich aforyzmów mniej więcej z 50. Ale jak to bywa z uczniami, zawsze tak przewrotnie podchodzili i wątpili, jaki to ma sens uczenia się tych mądrości, które im się prawdopodobnie nigdy do niczego nie przydadzą. Był też taki jeden uczeń, który szczególnie mocno protestował, kiedy nauczyciel wymagał od niego właśnie uczenia się tych aforyzmów. Po skończeniu szkoły ten właśnie uczeń zaczął studiować. Niestety wpadł w bardzo złe towarzystwo. Znalazł się w zakładzie poprawczym i w którymś momencie stracił nadzieję na poprawę. No, niestety, no tak też bywa. I podjął próbę samobójczą, po prostu podciął sobie żyły. I w tym momencie, kiedy już to życie z niego uchodziło, przyszedł mu na myśl jeden z tych cytatów, których uczył się w szkole. Akurat ten. Porażka nie istnieje, chyba że przestaje się próbować. I nagle dotarł do niego sens tych słów. Dopóki żyję, nie jestem przegrany. Jeśli teraz umrę, na pewno umrę przegrany. Zebrał więc wszystkie siły, wezwał pomoc i uratował swoje życie. To jest historia prawdziwa. I proszę teraz zobaczyć. Kiedy człowiek poznaje prawdę? Otóż poznaje ją wtedy, kiedy staje się słabym człowiekiem. Kiedy potrafi sobie powiedzieć, nic nie wiem. Kiedy człowiek cierpi z tego powodu, że nic nie wie. Kiedy dociera do niego ta świadomość jego małości, jego grzeszności, jego sytuacji prawie że beznadziejnej. I wtedy odkrywa, że to, co słyszał od Boga, słuchając Ewangelii, słuchając kazań, właśnie chodząc na lekcje religii, nagle zaczyna w nim żyć, funkcjonować. W takich właśnie momentach człowiek odkrywa prawdę. Intuicyjnie człowiek się broni przed tymi momentami poznawania prawdy, bo kto chciałby cierpieć? Dzisiaj świat mówi, bądź szczęśliwy, dasz sobie ze wszystkim radę, nie martw się, nie staraj się zwracać uwagi na innych, ty jesteś najważniejszy. Czy taki człowiek pozna prawdę? My nieustannie musimy sobie uświadamiać i to jest ta prawda, której uczy nas Bóg, że my, mimo że jesteśmy ludźmi słabymi, grzesznymi, ale jesteśmy w stanie dotrzeć do tej prawdy, którą objawia nam Bóg. Ale musimy się znaleźć w tych trudnych momentach, w których odkryjemy sens tego, czego uczy nas Bóg. I na przykład wielu ludzi mówi tak, no ja chodzę do kościoła, ale ja nic nie pamiętam. No, to, co słucham, to spływa po mnie. Ta prawda w ogóle nie ma wpływu na moje życie. Może tak, może nie. Ja twierdzę, że ma. Że w tych najtrudniejszych momentach, w których człowiek się znajdzie, on tej prawdy doświadczy. Więc czy warto chodzić do kościoła, słuchać Ewangelii, modlić się? No właśnie po to wszystko robimy, żeby prawda stała się dla nas bliższa, żeby stała się niejako w naszym zasięgu. I z drugiej strony, świat, w którym człowiek żyje, jaką prawdę może mu zaoferować? Niby tu wspomniał o tym Zenon, że może mu zaoferować prawdę, którą nazywamy jakąś zasadą, normą, wartością odkrytą przez naukę. Ale to nie jest prawda, to są pewne fakty, które mogą ulec zmianie. I ulegają zmianie. Prawa fizyki, które poznajemy, dzisiaj rozumiemy je tak, ale poprzez odkrycie kolejnych dotąd niezdanych faktów, ta prawda przestaje być tak rozumiana, a jest rozumiana trochę inaczej.
Myślę, że prawda domaga się, tak jak zostało przed chwilą wspomniane, z racji, że ona najbardziej jakby zostaje ukazana w momencie powiedziane słabości, czyli potrzebuje jakby pokory człowieka, a z drugiej strony też potrzebuje rzeczywiście otwarcia i rozumu, ale też i konkretnie serca, bo jednak są rzeczywistości, które nie tylko, nie wszyscy może rzeczywiście jesteśmy w stanie poznać racjonalnie, ale okazuje się, że obiektywny też porządek rzeczy można odkryć też sercem i w wypadku chociażby całej rzeczywistości wiary. Widzimy, jak osoby bardzo wierzące potrafią i są w stanie żyć w prawdzie. A natomiast osoby, które racjonalnie mają wszelkie przesłanki, żeby żyć w prawdzie, okazuje się, często żyją w zafałszowaniu.
Tu się sprawdzają słowa z dzisiejszej akurat Ewangelii, która była czytana w Kościele Katolickim na mszach świętych, o tym, że ktoś może słuchać, ale nie słyszy, nie? Albo ma oczy, widzi, ale nie rozumie tego, co widzi. Te słowa Pana Jezusa, które o tym mówią, że trzeba mieć jednak pewną otwartość, pewną gotowość do tego, żeby przyjąć coś, co może jest trudne do przyjęcia. No więc to przyjmowanie prawdy jest bez wątpienia, poznawanie prawdy, szanowanie jej, kochanie prawdy. To są czasowniki, które opisują nie tylko naukowe poznawanie, ale też ta prawda staje się poniekąd osobą, jeżeli mówimy takim językiem. Ale tak kontynuując ten wątek, jeszcze uważam bardzo istotny poznawania prawdy, że jeżeli ktoś już poznał prawdę z całego serca, jest głęboko w swoim najgłębszym sumieniu przekonany, że tak jest, tacy ludzie, oni są gotowi dla tej prawdy cierpieć. Męczennicy, którzy byli w chrześcijaństwie, to byli ludzie, którzy cierpieli z powodu prawdy, że Jezus zmartwychwstał. Oni byli co do tego przekonani i oddawali życie, żeby zaświadczyć, że to jest prawda. Na tym bazuje do dzisiaj, opiera się chrześcijaństwo. Nasza wiara dzisiejsza opiera się na tamtym świadectwie pierwszych apostołów, którzy oddali swoje życie za prawdę, żeby pokazać, że myślę, że to, wracając w ogóle do misji Pana Jezusa, to on oddał swoje życie, żeby zaświadczyć o prawdzie, że jest Bóg, Ojciec, który kocha każdego człowieka, czeka na każdego człowieka. To jest ta prawda Ewangelii, która nie była przyjmowana przez wszystkich i wręcz doprowadziła do dużej tragedii, że Jezus oddał dobrowolnie, poświęcił swoje życie, żeby zaświadczyć o tej prawdzie. I ten moment świadczenia o prawdzie, poznanej prawdzie, jest ze współczesności naszej niezwykle istotny. Znaczy widzimy sytuację, że ktoś w swoim sumieniu rozpoznał jakąś prawdę. Rozpoznał prawdę, że życie ludzkie zaczyna się od momentu poczęcia i do końca nie wolno tego życia zniszczyć. To jest jego głębokie, wewnętrzne przekonanie. To nie jest jego ideologia, to nie jest upór, tylko on to rozpoznał jako głęboką prawdę, na której potrafi cierpić. I ten moment świadectwa, moment składania też swojego życia wręcz dla prawdy, no myślę, że jest najwyższym sprawdzianem, czy coś jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe. Jak się czyta Veritatis Splendor, to jest jedna z encyklik papieża świętego Jana Pawła II, która mówiła tutaj, no tak można troszkę, tak bardziej może rozwijając tę myśl, Jan Paweł II, kiedy pisał o prawdzie, on bardzo mocno się koncentrował na tym aksjologicznym aspekcie, takim etycznym, moralnym prawdy. Czyli poznawanie prawdy moralnej zobowiązuje później człowieka, żeby tę prawdę moralną bronić jej, żeby żyć według tej poznanej prawdy. Papież Benedykt XVI zaczął bardziej właśnie ten moment epistemologiczny rozwijać, czyli poznawania prawdy jako w ogóle takiego relatywizmu, który nie pozwala na poznanie. To są obydwa aspekty, które się bardzo ze sobą łączą. Ale kiedy czytamy Veritatis Splendor, encyklikę, której polskie tłumaczenie tytułu byłoby to blask prawdy, światło prawdy, które widzimy. To jest encyklika poświęcona życiu etycznemu, o moralności człowieka. Pewnych zasad moralnych, prawd, które człowiek jest w stanie poznać. I jeden bardzo długi pasus, bardzo długi fragment tego mówi właśnie o męczeństwie. Że człowiek, który poznał prawdę, jest do tej prawdy głęboko przekonany, no jest gotów dla tej prawdy poświęcić swoją karierę, swoje życie. Jest to bardzo trudne, jest to bardzo wymagające, ale myślę, że ostatecznie takie świadczenie o tej prawdzie najbardziej przekonuje dzisiejszy świat.
Doktorze, myślę, że już w tych słowach możemy widzieć, że prawda bardzo konkretnie wpływa na życie człowieka, na życie społeczeństw całych, też tak samo na życie całego Kościoła. I właśnie w jaki sposób może, księże profesorze, jak to się dokonuje? Co się dzieje z człowiekiem, który jest niejako blisko prawdy, czy poszukuje jej prawdy, czy to ma konkretny wpływ?
Oczywiście, że ma. I ja tutaj odwołam się do słów świętego Ambrożego tym razem, który pisał tak, ja tu zacytuję. Jezus swojej dobroci pragnie nawiedzić tych, którzy doznają pokus i utrapienia, aby w obliczu trudności uchronić ich przed upadkiem. Wtedy właśnie należy czuwać, aby oblubieniec, gdy nadejdzie, nie musiał odejść niepoproszony. Gdy bowiem śpisz i serce twe nie czuwa, odchodzi nawet nie pukając. Jeśli zaś czuwa twoje serce, wtedy puka i prosi, byś mu otworzył. To jest bardzo obrazowy sposób pokazania, jak prawda funkcjonuje w życiu człowieka i w nim samym. Tutaj najbardziej takie ważne myśli wiążą się z sercem, które czuwa. Co to znaczy, że serce czuwa? To znaczy, że człowiek stara się żyć tak, jak prawdy się uczy, jak ją poznaje. Stara się. To może mu nie wychodzić. On może upadać, ale stara się. Dlaczego? Dlatego, że prawda, co prawda, przenika umysł człowieka, ale jej miejscem zamieszkania nie jest umysł, ale serce. Dlatego Jezus uczył w Ewangelii, że to z serca człowieka pochodzi wszelkie zło. I to go czyni nieczystym. Z serca. Czyli nieważne, jak człowiek myśli, bo może myśleć dobrze lub źle, ale tak naprawdę, czy jest dobrym człowiekiem i czy żyje według prawdy, to zależy od jego czuwającego serca. Jeszcze raz to chciałbym jasno powiedzieć. Serce czuwające to jest serce człowieka, który stara się coś ze sobą i ze swoim życiem robić. Mówię coś, ale w tej świadomości, że rozumiemy, że tu nie chodzi o jakieś kręcenie się w kółko, tylko wypełnianie pewnych obowiązków wynikających stąd zadań. To jest jakaś wierność pewnym wartościom. To jest jakaś próba uszanowania tego, co uznaje za ważne w swoim życiu. I wtedy, jak pisze Ambroży, Jezus puka i prosi, żeby człowiek mu otworzył. Piękne porównanie, dopiero wtedy. Bo jak człowiek by siedział i nic nie robił, gdyby tylko rozpaczał, albo gdyby tylko przyjmował gotowe rozwiązania, tak jak dzisiaj świat próbuje człowiekiem i jego życiem kierować. Na wszystko mamy gotowe recepty. Proszę zobaczyć, ile jest programów w formie pewnych poradników. Podają odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie nęcą człowieka. Już gotowe. Człowiek nic nie musi robić, tylko słucha i ma to powtórzyć i zastosować w swoim życiu. Człowiek nie musi się wysilać. To nie jest serce czuwające. Człowiek musi sam.
Już za chwilę poprosimy naszych widzów, słuchaczy Radia Maryja do dyskusji. Zaraz pokażą się numery też na ekranie, żeby móc zadzwonić. Ale ja bym jeszcze też powrócił do myśli Jana Pawła II. Mnie osobiście dzisiaj one uderzyły. Mianowicie Ojciec Święty powiedział, że czasami człowiek używa prawdy, żeby właściwie przykryć swoje kłamstwo. W pewnym sensie. Czy używa prawdy, byśmy dopowiedzieli, cząstkowej, jakieś naprawdę obiektywne, ale żeby swoje kłamstwo sprzedać. I już tutaj ksiądz doktor nawiązał do konkretu z tych dni i myślę, kiedy jest mowa o prawdzie w Kościele, w społeczeństwie, kazus pana profesora Bogdana Chazana jest chyba takim też dobrym przykładem, niestety nieszczęśliwym przykładem w sensie skutków. Ale powiedzmy, jeżeli obserwujemy media w tych dniach, to wychodzi na to, że pan profesor jest przestępcą, że dokona wykroczenia, prawda? Kiedy on tak naprawdę bronił życie, nagle jeden z przedstawicieli partii lewicowej powiedział, że ten profesor jest bez sumienia, bo skazał na cierpienie i matkę, i dziecko.
No jest to, bardzo, bardzo problem, sytuacja, w którą bardzo wiele osób żyje i ona dotyka wiele osób i ta matka, która bez wątpienia cierpi i to cała sytuacja, cała tej rodziny, więc ja myślę, że to jest, dotykamy do bardzo delikatnych, bardzo głębokich ludzkich odczuć. Bardzo się cieszę, że Episkopat Polski też napisał takie specjalne oświadczenie, które jest dostępne w internecie, można je znaleźć na stronach konferencji Episkopatu, właśnie wyjaśniające pewne kwestie w oparciu też o wypowiedzi Kościoła, bardzo oficjalne wypowiedzi papieża Jana Pawła II i innych, które mówią o prawdzie, którą my rozpoznajemy jako chrześcijanie, o naszych głębokich przekonaniach, o godności, o szacunku dla ludzkiego życia, które jest kruche, które jest słabe, ale które chcemy bronić. My mamy najlepsze intencje, żeby to życie bronić i teraz profesor Hazan też to życie ze swojego głębokiego przekonania próbował chronić, ratować. Te jego intencje są odczytywane w jakiś taki opaczny nieco sposób. Co też pokazuje, ja myślę, że to jest, pokazuje pewien sposób działania też mediów, które pewne fakty, pewne wydarzenia prawdziwe są pokazywane w taki sposób, że w ogólnym odbiorze bardzo zmieniają obraz. Ja miałem okazję rozmawiać z wieloma osobami, które swoją wiedzę budowały tylko w oparciu o te obrazy takie medialne. Rzeczywiście ten obraz jest tworzony bardzo taki zniekształcony. Ja myślę, że każdy, kto chciałby głębiej poznać, sięgnięcie do tych tekstów, przede wszystkim do tego oświadczenia, myślę, że to jest taka bardzo syntetyczna forma, żeby poznać, jakie jest stanowisko Kościoła i dlaczego takie stanowisko jest dla nas ważne. My nie chcemy niczego cierpienia, naprawdę nie. Chronimy życie, chcemy, żeby ono się rozwijało i to w tym oświadczeniu jest bardzo wyraźnie przedstawione.
To już telefony... Tak. Ksiądz profesor już
tylko króciutko chciałbym dodać, że tutaj mamy do czynienia z tym właśnie takim myśleniem indukcyjnym, prawda? Ustala się, że prawdą jest to, że człowiek ma prawo do tego, żeby chronić swoje życie. Ale kogo się uznaje za człowieka? Tylko tego, który już narodził się i jest na świecie. Natomiast ten, który jest w łonie matki, to nie jest człowiek, tylko embrion, nie wiem jeszcze, zlepek komórek.
Właśnie, odbierzmy telefon. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże, Andrzej z Sopotu. Witamy. Czy mogę się włączyć?
Bardzo prosimy.
Serdecznie pozdrawiam obu księży profesorów i ojca rektora. I mam takie pytanie, może ono jest bardziej jakieś takie może banalne, proste, ale upoważniam do tego, jak gdyby tytuł audycji, prawda, w Kościele i demokracji. Otóż istnieje dokument znany dobrze, albo może nieznany Polakom, Konstytucja 3 maja. W tekście tej konstytucji jest zapis, który cytuję z pamięci, ale wiernie, bo nieraz go cytowałem. Brzmi on następująco. Wszystko i wszędzie większością głosów decydowane być powinno. To jest koniec cytatu. Otóż moim zdaniem promowanie tej konstytucji otwiera już nie furtkę, ale szeroką bramę dla przegłosowywania wszelkich zbrodni, kłamstw i nadużyć. Większością głosów można przeforsować aborcję, eutanazję, złodziejstwo, malwersację w odpowiedniej oprawie. Kiedy zwracałem się w tej kwestii prywatnie do osób kompetentnych, to niektóre odpowiadały mi, że nie znają, przepraszam, ale nie znają treści konstytucji tak dokładnie, ale większość mówiła mi tak, przecież ta konstytucja ma preambułę w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, to jakże może być zła? Otóż wydaje mi się, że jest tutaj jakieś głębokie nieporozumienie. Ja bym nie wahał się powiedzieć, że naród polski w dążeniu do niepodległości, do prawdy, o sobie samym został przez tę konstytucję oszukany. Więc to jest moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest też, wydaje mi się, proste i zasadnicze. Otóż od kilkuset lat króluje antropocentryzm w myśleniu Europy i świata. Mianowicie od momentu, kiedy Kartezjusz wypowiedział swoje słynne zdanie cogito ergo sum, myślę, więc jestem. Kartezjusz powiedział przez to, że człowiek najpierw jest, a później myśli. Tak powinno być przynajmniej. Natomiast święty Jan powiada, że na początku było słowo. I na początku tej Ewangelii świętego Jana Apostoła z tego początku wynika natychmiast, że człowiek najpierw musiał być stworzony przez Boga, aby mógł myśleć. Natomiast Kartezjusz chce, ażeby z myślenia człowieka wynikało jego istnienie. Pozornie to jest takie, no, jakaś taka różnica bardzo formalna. Rzeczywistość się nawróciła zupełnie do góry nogami pozycję człowieka wobec Boga. Człowiek stał się centrum myślenia i dzisiaj, kiedy obserwujemy ten potworny zamęt na świecie, to wszystko, Pan Bóg jest głosem dyskusji, wszystko jest przymierzane do opinii człowieka. Tych opinii jest tyle, ile jest przynajmniej ludzi. I wielki dramat wielkiego zamętu. Więc ja będę uprzejmie prosił, żeby to pierwsze pytanie konstytucyjne i to drugie dotyczące relacji między teocentryzmem przedkartezjańskim i antropocentryzmem pokartezjańskim, żeby proszę o zajęcie stanowiska. Będę serdecznie wdzięczny. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Andrzeju.
Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za tę uwagę dotyczącą Konstytucji 3 maja i ten cytat. No, podziwiam, że Pan z pamięci potrafi cytować takie prawne dokumenty, gdzie wszystko i wszędzie ma być decydowane większością. Tak zrozumiałem sens tego stwierdzenia. Ja myślę, że to dotyka w ogóle istoty demokracji, takiej parlamentarnej, w której decyzje podejmowane są większością głosów. I polecam panu przemówienie papieża Benedykta XVI, które wygłosił w Bundestagu, w parlamencie niemieckim, gdzie właśnie o tej kwestii mówił, że właśnie nie wszystko może być decydowane parlamentarną większością głosów. Są pewne rzeczy, ustalenia podatków, no nie wiem, jakieś takie zasady organizacyjne, administracyjne naszego życia, gdzie ta zasada jest bardzo przydatna, jest bardzo dobra. Myślę, że ojcowie Konstytucji 3 maja mieli na myśli też liberum veto, gdzie właśnie nie większością, tylko wszystkimi głosami było podejmowane i być może ta większość podejmowana była bardziej praktyczna niż podejmowane konsensusem przez wszystkich decyzje, więc może to w tym kontekście też warto sobie przypomnieć. Natomiast chcę powiedzieć, że prawo moralne, pewne zasady etyczne dotyczące wartości życia nie mogą być głosowane. I tu sobie pozwolę zacytować Evangelium Vitae, dokument Jana Pawła II dotyczący godności życia. To dokładnie dotyka tego problemu. Nie ulega wątpliwości, że zadanie prawa cywilnego jest inne niż prawa moralnego, a zakres jego oddziaływania węższy. Jednak w żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie może zastąpić sumienia ani narzucać norm, które przekraczają jego kompetencje. Myślę, że to jest odpowiedź dla Pana, że to słowo wszystko no w tej Konstytucji jest bardzo dużym uogólnieniem. Są rzeczy, które nie mogą być decydowane, wynikające z prawa moralnego, tak jak to w tym cytacie jest wspomniane, o którym się nie głosuje, tylko przyjmujemy to jako prawdę absolutną, jako prawdę, która obowiązuje każdego człowieka, tak jak godność każdego człowieka, no nad tym się nie głosuje. To jest fakt, który przyjmujemy jako prawdę.
Ja bym chciał to też uzupełnić, bo konstytucja, kiedyś już o tym tu mówiliśmy, to jest ustawa zasadnicza. Ona nie może wnosić jakichś wątpliwości. I dlatego to są takie skróty bardzo mocne, bardzo wielkie skróty. Ale ja bym chciał powiedzieć tak, że demokratą, który będzie tę konstytucję wprowadzał w życie, nikt się nie rodzi. Że konstytucja, każda konstytucja zakłada, że my ludzi do tego, co w konstytucji jest zawarte, będziemy wychowywać. Żeby on ją właściwie rozumiał, rozumiał ją tak, jak tutaj tłumaczył ksiądz Zenon. Żeby nie tłumaczył po swojemu, tylko żeby tłumaczył według tych zasad, które obowiązują w demokracji. A zabezpieczeniem demokracji są prawa człowieka, które muszą być szanowane. Czy my chcemy, czy nie chcemy, to czy jest wezwanie do Boga, czy nie ma, to w Konstytucji mają być szanowane wszystkie prawa człowieka. Więc w tym aspekcie też trzeba to rozumieć, że my mamy człowieka wychować do tego, żeby on wiedział, co wolno przez demokratyczne sposoby uchwalić, a czego nam nie wolno, gdzie są granice. I gdzie się wychowuje demokrata? Demokrata się wychowuje w rodzinie, demokrata się wychowuje w szkole i demokrata wychowuje się również w kościele. A zabezpieczeniem tak pojmowanej demokracji, w której taka konstytucja będzie funkcjonować, jest po prostu prawo obywatelskie. Każdy, kto chce żyć zgodnie z zapisami konstytucji, powinien funkcjonować w społeczeństwie obywatelskim, kiedy on jest traktowany jako obywatel, czyli podmiot tej zasadniczej ustawy, jaką jest konstytucja. Natomiast co do drugiego pytania, ja już częściowo to poruszałem ten temat wcześniej w swojej wypowiedzi. Mianowicie to kartezjańskie podejście do nauki, do poznawania prawdy, ono rzeczywiście ukierunkowało całą filozofię na człowieka. Człowiek stanął w centrum. Filozofię przestały interesować inne problemy, zaczęła się interesować tylko człowiekiem i te współczesne, nowoczesne systemy filozoficzne, one właściwie skupiają się całkowicie na człowieku. Ale to, czego Kościół broni i zawsze stoi na straży tej prawdy, to jest to, że prawda przepływa przez rozum, czyli jeśli człowiek myśli, poznaje prawdę, ale prawda zamieszkuje w sercu człowieka. Czyli to, co już tu kiedyś mówiłem, powołując się na ten aforyzm Sienkiewicza, że to, co poznajemy, musi opaść na serce, bo dopiero wtedy następuje radość i pogoda ducha. Jeśli pozostanie w głowie, człowiek będzie tylko myślał, a nie będzie czuł, to będzie płynął potok łez. Tak to ujął w aforyzmie Henryk Sienkiewicz.
Temat można by pogłębiać, ale mamy następny telefon, następnego słuchacza czy widza. Bardzo prosimy.
Pochwalony jest Chrystus. Józef z Wilna. Serdecznie witam ojca i księży profesorów. Ja myślę, że życie to jest walka prawdy z kłamstwem. Chrystus właśnie jest to prawdą. Ja jestem prawdą, drogą i życiem. A szatan to jest ojciec kłamstwa. I właśnie życie, taki egzamin, po czyjej stronie my staniemy, tej białej armii, czarnej armii. W telewizji Trwam jest program po stronie prawdy. Właśnie telewizja Trwam broni tej prawdy. Bo kto zna Chrystusa, ten zna prawdę. Właśnie i Pan Jezus dał nam Piśmo Święte, to jest taka instrukcja. I to jest taka wspólna książka dla wszystkich ludzi. Wszyscy muszą według tej instrukcji żyć. I w ten czas byłby idealny pokój i harmonia. I właśnie życie to jest taka, Chrystus mówi, ja jestem droga. Droga to jest taki alpinizm na szczyt do Boga Ojca. Bóg Ojciec czeka na szczycie ze złotą koroną, a my musimy pójść za Chrystusem. Chrystus przyszedł po nas, żeby powiedzieć, poszli za mną, ja Ciebie zaprowadzę. A Duch Święty właśnie jak gołąbek lata i odkrywa swoje tajemnice, boskie tajemnice. I kto robi, idzie za Chrystusem, kto robi postęp, temu stopniowo Pan Bóg odkrywa swoje tajemnice. I człowiek właśnie musi wkładać wysiłek, uczyć się całe życie, naśladować Chrystusa. Więc wszyscy my musimy być filozofami i logicznie myśleć. Ja pamiętam swoją babcię, była niepisemna, ale ona wszystko to brała z wiary. Wiara to jest ta mądrość, to jest prawda, to znaleźć żywego Pana Jezusa. No i księże muszą więcej mówić, skąd widać, że Pan Bóg jest i po co my żyjemy. Sens życia, właśnie życie, to sens życia. Bóg zabrać, przepraszam.
Bardzo dziękujemy, nie ma za co przepraszać.
Panie Józefie.
Chcemy dziękować tylko.
No, na te słowa kojarzy mi się to, co Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu często powtarzał, żeby się otworzyć na Chrystusa, przyjąć Go. I później papież Benedykt XVI, który to uzupełniał, mówiąc, że kiedy przychodzi Chrystus, to niczego nam nie zabiera. On nam chce wszystko dać. A wszystko dać to znaczy też chce nam poznać, zrozumieć samego siebie, zrozumieć historię, zrozumieć świat, w którym żyjemy. Kto zbliża się do Chrystusa, na pewno potrafi wiele lepiej zrozumieć samego siebie i drugiego człowieka.
Że Zenonie, ksiądz w ogóle na początku powiedział, teraz sobie skojarzyłem, dzisiejszych rozmów niedokończonych, że prawda czasami rzeczywiście jest trudna do przyjęcia, ale my jako katolicy mamy bardzo konkretne doświadczenie i sprawdzają się słowa Jezusa, że prawda was wyzwala. Chociażby sakrament pojednania. Człowiek staje czasami najgorszej prawdzie o sobie, ze swoimi grzechami, upadkami, ale po tym usłyszeniu rozgrzeszenia nagle nie ma większej radości i poczucia wolności. Jestem teraz wolny, jestem człowiekiem, który przez to, że stanął w prawdzie, naprawdę doświadczył radosnego wyzwolenia.
Na płaszczyźnie duchowej na pewno spowiedź jest takim momentem odkrywania najgłębszej prawdy o samym sobie, że jestem grzesznikiem, ale grzesznikiem, którego Pan Bóg nieskończenie kocha. To jest, myślę, ojcowie jezuici często w swoją duchowość odpisują w ten sposób, że są ukochanymi przez Pana Boga grzesznikami. Ja myślę, że jest to prawda o naszym ludzkim życiu i sakrament pokuty tę prawdę bardzo tak doświadczalnie, empirycznie wręcz objawia. Ktoś, kto podchodzi z drżeniem serca z lękiem do konfesjonału, a odchodzi z czystym, wolnym sercem, odkrywając kolejne płaszczyzny prawdy o swoim życiu i o Panu Bogu.
Ja bym powiedział, że spowiedź to jest pokazanie, że powołaniem człowieka jest dążenie do prawdy, najpierw o sobie samym, bo tylko ta prawda pozwala, mimo że ona jest bolesna, tak jak mówiliśmy. I wtedy to, co człowiek pozna w takiej sytuacji, to jest naprawdę odkrycie tego, kim on jest, nie tylko dla siebie, ale też kim jest przed Bogiem. I Bóg takiego, jakim on jest, kocha go. Więc to jest naprawdę wielkie, wielkie odkrycie.
Myślę, że do dzisiaj wielu ludzi cierpi po dwóch totalitaryzmach, faszystowskim, hitlerowskim, ale też i komunistycznym, ponieważ wielu ludzi, ich rodzin do dzisiaj są skrzywdzeni, ale też nikt nie znalazł się to, kto tak do końca przeprosił za te krzywdy, prawda? I Ojciec Święty w 91 mówi, że nie ma cenzury, ale wiemy, że dzisiaj chyba jednak rodzaj cenzury jest, kiedy nie możemy rozpoznać, czy hamuje się rozpoznanie prawdy chociażby o tych, którzy cierpieli, czy byli katowani, zabijani, mordowani przez reżim komunistyczny. Ale jest telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam czcigodnego ojca rektora, naszego Filisława i wspaniałych naszych współbraci, kapłanów, profesorów. No, temat jest niesłychanie ciekawy i myślę, że kto włączył radio, czy ogląda w telewizji, wyciągnie ogromnie dużo dobrych myśli dla siebie. I tak na myśl mi przyszła z tej refleksji Święta Teresa od Jezusa, czyli ta wielka, której no dzieła właśnie dotyczą tej właśnie prawdy o Bogu, o Jezusie, o Kościele. I tutaj przychodzi znów Edyta Stein, siostra święta, której pomnik okazały w Kolonii, zawiera napis Żydówka, katoliczka, święta, profesor na samym początku. I ona przecież, jak dobrze wiemy, w jej życiorysu, bo przecież nie tak dawno żyła i przeszła przez dramat wojny, obozu i śmierci męczeńskiej, właśnie pod wpływem dzieł świętej Teresy Wielkiej powiedziała, to jest prawda. I to zmieniło radykalnie jej życie. W jej biografii dobrze wiemy, że sama o sobie napisała, że mając lat 16 przestała się modlić jako Żydówka. A gdy już była na studiach, przestała wierzyć w ogóle w Pana Boga. Ale uczciwie szukała prawdy. I właśnie pod natchnieniem Ducha Świętego, niewątpliwie, ale przede wszystkim przez taką czystość duszy i serca, tę prawdę zgłębiała i odkryła ją właśnie w dziełach świętej Teresy Wielkiej. To jest prawda. I to jej dało siłę, żeby stanąć na wysokości zadania i w imię tej prawdy przyjąć cierpienie, zrozumieć jego sens, przecież idąc do pieca razem z drogą siostrą, też nawróconą różą, mówiła to ofiarujmy za nasz naród. Chodziło jej o naród żydowski. Dlatego święty Jan Paweł II, kiedy ogłaszał patronką Europy, jak gdyby bez słów jeszcze raz właśnie powiedział to, co go najbardziej fascynuje w Ewangelii, to właśnie słowa Pana Jezusa, poznacie prawdę i prawda uczyni was wolnymi. Można cierpieć, zginąć nawet, palonym być w piecu krematoryjnym, a jednak dziś ona jest świętą, jest dla nas wzorem szukania tej prawdy. To tak na marginesie, taki kamyczek do ogródka tych pięknych zamyśleń, które właśnie dzięki Bogu, że ten dzień i wakacje możemy wysłuchać i nad tym pomyśleć. Bardzo gorąco pozdrawiam i życzę wielu łask Bożych i dalszego trwania w prawdzie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Księdza Jacka, po głosie rozpoznajemy tego, który właśnie tę prawdę rozpoznaje, szczególnie będąc i prowadząc chore dzieci w szpitalach. Czy komentarz naszych gości?
No jest ten przykład biografii świętej siostry Benedykty, Edyty Stein. Rzeczywiście jej tęsknota za poznaniem prawdy doprowadziła ją do poznania Chrystusa. I ta akceptacja krzyża, dlaczego cierpienie, to jak się czyta jej teksty, też Jan Paweł II był zakochany w tekstach Edyty Stein i Benedykt XVI również. Wracam do tych ludzi, ale to poszukiwanie prawdy oznacza, że też czytamy myśli tych, którzy są świadkami. To są źródła naszego poszukiwania prawdy.
Drodzy księża, profesorowie, kończy się powoli czas antenowy. Może krótkie podsumowanie. Ja wróciłbym może do tytułu i tu bym chciał sprowokować, żeby przy zakończeniu czasu antenowego telewizyjnego wypowiedzieć tę myśl, skomentować. Mianowicie tytuł mówi o prawdzie w Kościele i w demokracji. Bardzo często ludzie, którzy poszukują prawdy w rzeczywistości świeckiej, pragnęliby, żeby tak samo prawdy poszukiwać w Kościele. Czy jest pewna różnica w podejściu też do pojęcia prawdy i poznawania jej?
Sądzę, że jest różnica zasadnicza. Najpierw w Kościele, tu już o tym mówiliśmy, prawdę, którą przyjmujemy od Jezusa, przyjmujemy ją jako prawdę, która zmienia nasze życie, prowadzi nas do Boga i otwiera nam nowe perspektywy. Prawda wyzwala człowieka, prawda zmienia człowieka. Ta prawda sprawia, że człowiek staje się bogatszy sam przed sobą i przed Bogiem. Natomiast prawda, którą często podaje się jako podstawę działania w świecie, to jest prawda właśnie o charakterze takim bardzo pragmatycznym. Prawdziwe jest to, co mi pomaga być lepszym, ale nie tylko, bo może to być lepszym kosztem innych. Ten pragmatyzm prawdy w świecie sprawia, że ludzie przestają się do prawdy wychowywać. Oni ją po prostu tworzą, a nie starają się jej poszukiwać jako coś, co jest poza nimi. Ten pragmatyzm sprawia, że prawda jest w zasięgu człowieka, jest łatwa, przyjemna, ale taka prawda ani nie ubogaca, ani nie daje człowiekowi możliwości prawdziwego rozwoju.
Ja obserwując ten fenomen prawdy w Kościele i w społeczeństwie takim demokratycznym, No widzę, że jest zasadnicza różnica polega na tym przekonaniu, czy tę prawdę można poznać, czy też nie można poznać. Wydaje się, że demokracja jest takim dobrym systemem, dobrze, że ona jest, wspaniałym systemem, który jednak może nas prowokować do tego, że zaczynamy w którymś miejscu wierzyć, że wszyscy mają rację, że nie można poznać prawdy, że tak musimy się jakoś zaaranżować po prostu na najniższym poziomie, żeby siebie jakoś tam nie ranić i że to będzie dobrze. Chrześcijaństwo i Kościół jest no, religią, która mówi, że jest prawda, że my możemy ją poznać. I to jest nieustanne też wyzwanie do świata. To jest prowokacja Kościoła, która mówi, jest prawda. Chodźcie, poznajmy ją razem. Rozmawiajmy o tym. Spierajmy się też. Argumentujmy i na pewno ją znajdziemy. Wtedy życie będzie lepsze. Więc to ja widzę w tym jednym punkcie taką zasadniczą różnicę wizji, czym jest prawda w tym świecie takim świeckim, gdzie tej wiary brakuje i ostatecznie życie staje się takie miałkie i nie mające wielkiego sensu. I to ta chrześcijańska prawda, do której wszyscy jesteśmy zaproszeni, żeby je poszukiwać.
Ale jest też co łączy. Powinniśmy się wszyscy do prawdy wychowywać.
Ja myślę, że też dziękując naszym gościom za pomoc ku refleksji na temat prawdy w Kościele, w demokracji, możemy wszyscy właśnie, czy jako wierzący, czy niewierzący, na pewno doświadczyć, że poszukiwanie prawdy jest wielką przygodą, która wyzwala człowieka, która daje ogromną też i radość życia. I ostatecznie wszyscy odkrywamy. Prawda jest jedna. To jest ten kod genetyczny w człowieku. Nie ma dwóch prawd. Jest jedna prawda, którą otrzymaliśmy od Stwórcy i wszyscy wierzący, niewierzący jesteśmy, czujemy ten nakaz wewnętrzny, by jej poszukiwać. Dziękujemy wszystkim słuchaczom Radia Maryja, widzom telewizji Trwam za to trwanie w tej rodzinie naszej. Dziękuję, jeszcze raz przypomnę, że naszymi gośćmi byli ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ksiądz dr Zenon Hanas, wykładowca Wydziału Teologicznego w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oczywiście ksiądz dr Zenon też reprezentuje rodzinę paloteńską. Też chcemy też nie zapominać o tym. Dziękuję Państwu. Życzymy miłego wieczoru. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.